Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i porozmawiamy sobie dzisiaj o filmach, bo tak się składa, że ostatnio widzieliśmy parę nowych produkcji, relatywnie nowych, powiedzmy, nie starszych niż rok, chyba.
Chyba tak.
Więc no w sumie dobrze będzie się nimi podzielić, tym bardziej, że no wciąż kina są zamknięte, no nie wszystkie, ale większość tych kin, do których prawdopodobnie byśmy chodzili tłumnie, gdyby nie było epidemii, no jest zamknięta, w związku z tym musimy się ratować produkcjami, które są dostępne na VOD albo na streamingach i też o takich produkcjach sobie tutaj pomówimy, a w większości są to filmy, które trafiłyby do kin. I to chyba je troszkę tutaj łączy. Zanim przejdziemy jednak do tego, to jak już mówimy o streamingach, no to jest jedna produkcja, którą najwyraźniej widzieli już wszyscy, albo oglądają wszyscy, i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, mianowicie 365 dni, pozwólcie tylko, że włączę tutaj odpowiednią grafikę.
Cieszę się, że mamy ją w domu.
Musimy od tego zacząć, bo nie można mówić w tym momencie o streamingu czegokolwiek, znaczy jakichkolwiek filmów, czy seriali, czy jakiejkolwiek produkcji, no i wspominając o polskim hicie, polskim światowym hicie, bo co prawda w ostatni weekend akurat to już się pozmieniało i film, o którym będziemy za chwilę mówić, jest na pierwszym miejscu amerykańskiego Netflixa, ale polska produkcja była tam zaraz przed tym i wciąż jest chyba druga czy coś takiego i podejrzewam, że jeszcze długo będzie, bo nie dość, że jakby sporo osób zwyczajnie było zainteresowanych tym egzotycznym erotykiem z Polski, to jeszcze teraz ten film nabrał tej renomy jednej z najgorszych produkcji na świecie, więc jest powszechnie recenzowany na YouTubie, praktycznie każdy kanał, który się zajmuje recenzowaniem filmów, się tym zajmował. Więc
a
trzeba go obejrzeć.
Wyśmiewałeś ten film przed innymi.
Nie, no nie byłem
przed
pierwszy.
Ameryką.
Nawet ja nie byłem pierwszy, ja też skoczyłem tylko na ten, wiesz, wagon.
Nie, no
tutaj.
Ale mam na myśli, wiesz, tu Polska była pierwsza w wyśmiewaniu.
A, no tak, to prawda, my byliśmy pierwsi ogólnie. Ja mam takie pytanie poza konkursem do ciebie. Z czego, jak myślisz, z czego to wynika? Czemu akurat ten film? Czemu padło na ten konkretny film, że jakimś cudem tak wiele osób jest zainteresowanych jego obejrzeniem? No okej, na tym etapie już teraz, no to już jest kula śnieżna, nie? I każdy o tym filmie mówi i wszędzie o nim jest. Ale czemu mniej więcej tam gdzieś tak, wiesz, na początku swojego tutaj pobytu na Netflixie poza Polską wyskoczył tak z popularnością?
No bo nie ma dużo tego typu filmów. To znaczy filmów, gdzie jednak mamy mocno prominentny ten wątek erotyczny. Takie produkcje, żeby, wiesz, były w miarę głośne, żeby w miarę miały jakiś taki, wiesz, duży budżet, żeby wyglądały. No to co mieliśmy ostatnio? Mieliśmy Greya, tak? No Grey się skończył. A no jest widownia na tego typu filmy. Jakby tu już rozmawialiśmy o tym dlaczego i że jakby no generalnie to jest spoko. Tak, że to jest forma eskapizmu jak każda inna, więc no jeśli ktoś po prostu, nie wiem, no lubi oglądać romanse, też właśnie lubi, że jednak jest tam trochę tego takiego, wiesz, pieprzyka, no to nie ma zbyt wielu produkcji do wyboru. No Netflix jest ogólnie dostępny, tak, więc wydaje mi się, że to też ułatwia, tak, że właśnie nie trzeba tego filmu gdzieś tam wyszukiwać. Plus, no jakby, jasne, to jest produkcja polska, ale ona jest stosunkowo mało polska i mam tu na myśli to, że na przykład większość tego filmu jest w języku angielskim, więc wydaje mi się, że to jest spore ułatwienie dla odbiorców ze świata, zwłaszcza na przykład w tych krajach, gdzie no generalnie nie przepada się za czytaniem napisów, a tu jednak no to tych napisów no potem czytać nie trzeba, tak jakby mało jest tych dialogów po polsku. Nakręcone to jest tak jak, wiesz, no reklama wakacji czy teledysk, jakby generalnie...
Jak film na Netflixie.
No generalnie tak, jakby nie widać w tym, jakby, to nie jest film, który by się gdzieś tam kojarzył jakoś z polską kinematografią, obojętnie czy mówimy o tych filmach takich, wiesz, jakichś, wiesz, festiwalowych, tak, jakichś takich bardziej uznanych, nie wiem, filmy Pawlikowskiego, czy nie wiem, bardziej mówimy o jakichś takich polskich, przaśnych komediach, tak jakby, no ten film jest, nie pasuje do żadnego z tych kluczy, tak? Wydaje mi się, że to jest taka produkcja, którą spokojnie można sobie obejrzeć, będąc obywatelem, że tak powiem, dowolnego kraju i czerpać z niego tę samą przyjemność, którą my czerpaliśmy, oglądając go.
Może to jest tak właśnie, że tak jak mówisz, film się wydaje przystępny dla odbiorcy z zachodu, no ale jednocześnie ma ten element egzotyki, przez to, że no, jest polski i ogólnie właśnie no, jednak jako film europejski też myślę, że pozwala sobie na troszkę więcej. Nie? Jednak tu jest więcej erotyki niż powiedzmy niż nie wiem, 50 twarzach Greya mimo wszystko.
Nie sprawdzałam statystyk, ale obstawiam, że no nie wiem, we Włoszech nie zrobiłby furory mimo wszystko. Ale no właśnie już w Ameryce, gdzie no trochę jest właśnie inne podejście do tej nagości na ekranie, czy właśnie do tego, jak, nie wiem, sceny seksu są w takich, wiesz, przeciętnych blockbusterowych filmach ukazywane, gdzie ci ludzie zawsze są, nie wiem, w ubraniach i generalnie no to kończy się na tam kimś, nie wiem, ujęciu zza ramienia i firanka, no to tu jest jednak znacznie odważniej, więc wydaje mi się, że to może przyciągać jakby bardzo różne grupy odbiorców, którzy różnych rzeczy szukają, dla jednych faktycznie to będzie jakiś taki, wiesz, bardziej romantyczny wieczór, dla innych to po prostu będzie dobra impreza, taki film, że włączę ze znajomymi i śmiejecie się, no bo tu jest co komentować też, tak? Jakby ten film no jest z cyklu tak złe, że aż śmieszne, więc wydaje mi się, że no, że właśnie bardzo wiele tutaj takich luk może zapełnić.
Dla każdego. Ma coś dla każdego, tak?
Tak, dokładnie. Obecnie, czy właśnie ktoś podchodzi do niego poważniej, czy podchodzi do niego wyłącznie tak rozrywkowo, to oby tylko nikt nie podchodził do niego zbyt serio, w sensie, niech tylko nikt nie myśli, że tak to jest w Polsce, że wiesz, te biedne polskie kobiety tylko czekają, aż przyjedzie przystojny Włoch i je po prostu porwie jakiś mafiozo. Jest, mam nadzieję, że nikt tak nie myśli.
No, albo że nikt nie będzie brał tego jako kursu uwodzenia po prostu na taśmie.
No, aczkolwiek, nie wiem, jeśli dajmy na to, nie wiem, Włochy jako, powiedzmy, ta miejscowość turystyczna dla na przykład turystów, nie wiem, z Ameryki, czy nie wiem, z Australii, stanie się jakimś popularniejszym miejscem, no to hej, czemu nie? Włochy, piękny kraj, tak?
Warszawa
krajobrazy włoskie są tam akurat jednymi z tych lepszych widoczków, tak więc jeśli ktoś znęcony tymi widokami, tym jedzeniem i przystojnymi Włochami stwierdzi, że dobra, jedziemy, no to hej, super, może do Polski też wpadną, nie?
Z drugiej strony to wojny gangów, jest niebezpieczne bardzo, nie?
Ja myślę, że akurat w Ameryce wojny gangów to mają.
No tak. A może jeśli ktoś, a w sumie może ktoś obejrzy ten film i stwierdzi, jak nas spaj do fryzjera, to do Warszawy i wtedy my skorzystamy. A nasza gospodarka myślę, będzie tego potrzebować.
Zwłaszcza po epidemii.
Tak.
No właśnie, czy teraz do Polski w ogóle ktoś może przyjechać? Chyba jeszcze nie bardzo. Chyba tak nie do końca, nie?
Ale już się szykują na pewno. Dobra, to jak już odhaczyliśmy sobie ten temat, no to zajmijmy się w takim razie tym filmem, który przeskoczył 360 dni w rankingu popularności, co wynika, myślę, z tego, że no, jest nowy, jest, ma całkiem fajne
nazwiska. Jest lepszym filmem.
To nie jest, z tego co jest na poprzeczkę, to dużo nie mówi. Ale okej. I tym filmem jest oczywiście, i znowu załączę graficzkę, Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Historia Fire Saga, tak się to po polsku nazywa, nie? Konkurs piosenki Eurowizji, jakoś tak. Ten tytuł jest ogólnie moim zdaniem z dupy kompletnie, bo spróbujcie wyszukać ten film. Nie jest tak wcale
znaczy,
dobrze.
Jak piszesz Eurovision Song Contest, to jest po prostu oficjalna nazwa konkursu piosenki Eurowizji, tak? Który odbywa się co roku, więc wszystkie pierwsze wyniki będą dotyczyć się tego. Generalnie ten film wpisuje się w tradycję tytułów filmów, w których gra Will Ferrell, bo one zawsze są jakieś takie długie, jakieś takie zagmatwane. No ale tego filmu, myślę, jeśli ktoś ma Netflixa, to nie będzie go musiał bardzo wytrwale szukać, bo będzie tam, będzie w popularnych, będzie na pierwszej stronie gdzieś tam proponowanych.
Tak, i jednocześnie to jest produkcja, która cieszy się, tak jak wspomniałem, popularnością na zachodzie, w USA, na tym swoim rodzimym rynku, mimo że w sumie dotyczy rzeczy, które Amerykanom w teorii przynajmniej powinno wydawać się obco zupełnie, czyli no, konkurs Eurowizji, który jest jednak specyfiką naszą, europejską. Jest tym konkursem, który no, u nas się śledzi zasady w zasadzie. I to też tak w naszym kraju tak głównie z przyzwyczajenia, no bo tam się zawsze kogoś wysyła na ten konkurs, ale to nie jest tak, że odnosimy jakieś spektakularne sukcesy poza pojedynczymi przypadkami, nie?
Sukcesy w tej Eurowizji młodzieżowej, junior.
Tak.
Więc wydaje mi się, że jakby nawet z tego względu, powiedzmy, ta popularność Eurowizji generalnie mogła gdzieś tam u nas w ostatnich latach trochę wzrosnąć. Był taki moment, że o tej Eurowizji się jakby, mam wrażenie, w ogóle nie mówiło. Nikt nie wiedział, kto tam jeździ, nikt tego nie oglądał. Ale właśnie w tych ostatnich latach, wraz z tym, że właśnie ta nasza młodzież no, gigantyczne sukcesy odniosła, tak, mieliśmy 2 zwycięstwa z rzędu. No to wydaje mi się, że też sam ten główny konkurs stał się u nas troszkę popularniejszy. No, ostatnio nawet pamiętam, były te eliminacje, kogo tam mamy wysłać, w szansie na sukces, tak? Gdzie wybierali, gdzie jurami były właśnie osoby, które kiedyś już wysłaliśmy. No generalnie coś tam kojarzymy z tej Eurowizji, tak? Nawet jeśli nie oglądamy faktycznie samego tego wydarzenia, które no teraz jest tam kilkuczęściowe i tak dalej, to generalnie wiemy, kto jedzie, wiemy, kto wygra z reguły i tak dalej. No gdzieś tam się ta Eurowizja przewija, a później do tych wszystkich naszych The Voice i tych innych programów zawsze przyjeżdża ten typ, który miał trzecie miejsce na przykład, nie? Bo tylko on chce przyjechać.
Tak, no to wszystkie letnie festiwale robione.
Tak, Polsat, TVP. Top Trendy, te wszystkie jakieś tam Sopot, coś tam, nie?
Reprezentant Estonii był 16, ale jest z nami tutaj, nie?
No, ale był lepszy niż reprezentant Polski, więc no, to zawsze jest, trochę tak, prestiż.
Wyższy status ma na pewno. No ale do czego zmierzam, to, że Eurowizja ma taką bardzo specyficzną otoczkę i ogólnie masa rzeczy jest takich typowych dla Eurowizji, łącznie z charakterem piosenek, z tym,
wykonawcy
tam trafiają, bo to nie jest tak, że nie wiem, najpopularniejsi wykonawcy w Europie zjeżdżają na Eurowizję. Zdarza się oczywiście, że ktoś, kto już odniósł jakiś tam sukces, pojawia się na Eurowizji, ale raczej nie, zazwyczaj to są typowo eurowizyjni wykonawcy, tak? I bardzo często jest tak, że ktoś odniesie sukces na Eurowizji i to też nie jest tak, że nagle sukces międzynarodowy nic takiego dalej zostaje w tej bańce naszej europejskiej. I zresztą jakiś czas temu, w ramach jednego z konkursów Eurowizji, jeden z zwycięzców o poprzedniej edycji i jego partnerka hostująca całą imprezę nagrali tą piosenkę, która była parodią w zasadzie całej Eurowizji. To się nazywało Peace, Peace, Love, Love, czy jakoś tak? Gdzie w formie piosenki po prostu streścili wszystkie zasady, jakimi powinni się kierować ludzie robiący piosenkę na Eurowizji. Że mają być bębny, najlepiej jacyś topless bębniarze, żeby było trochę folkloru, tutaj jakaś stara babinka z chlebem, żeby stała, tutaj jeszcze DJ, żeby skryczował i ma być o miłości, o pokoju i wykonawcy mają patrzeć sobie w oczy i tancerze dookoła i generalnie wszystko to streścili. I to jest po prostu perfekcyjne, nie? To ja tak powiem tylko, że ten film jest troszkę jak wysokobudżetowa, pełnometrażowa wersja tamtego sketchu. Możecie go sobie wyszukać na YouTube, polecam gorąco. Jeśli ktoś chce, nie wiem, 3 minuty zobaczyć, o co chodzi w Eurowizji, to może. A jeśli ktoś chce zobaczyć 2 godziny, no, to może obejrzeć ten film.
Tak, że w ogóle Eurowizja ma właśnie te punkty, które trzeba odhaczyć, prawda? Jeszcze tak. Do tego, co ty wymieniłeś, ja bym dodała, że musi być coś, co jakby jest takim łącznikiem między tym wykonawcą a tym krajem, który on reprezentuje, ale też nie za bardzo, tak? Jakby do tego też się będą na przykład filmy odnosić, że fajnie, jeśli, nie wiem, zaśpiewasz dwie linijki w języku swoim ojczystym, ale reszta nie będzie po angielsku, prawda? Tak. I tak samo, to musi być z jednej strony trochę egzotyczne, żeby innych zainteresować, a z drugiej strony nie może tworzyć jakiejś takiej bariery, tak? Musi być jednak gdzieś tam też właśnie takie światowe, żeby później, nie wiem, rozgłośnie radiowe we wszystkich innych krajach mogły to spokojnie puszczać.
Prawda jest taka, że taka jest w ogóle idea tego konkursu, nie? Żeby łączyć kraje, narody i tak dalej. Europejska, ale nie tylko, bo tam jest też Izrael i jeszcze kraje spoza Europy.
Tak, jest kilka krajów tam z Azji.
Nie dziwię się, jak Amerykanie zobaczą ten film i stwierdzą, okej, to my też chcemy. I konkurs się stanie w ogóle ten. Zresztą Eurowizja się nie wzięła z tego, że to europejskie kraje, tylko że to były te kraje połączone w ramach tej organizacji. Nie pamiętam. W każdym razie to niekoniecznie musi być kraje europejskie. W każdym razie, jeszcze to, o czym mówiłem właśnie w kontekście tego folkloru, nie? Że są bardzo często te elementy narodowe. No ale cel jest właśnie taki, żeby pokazać to, co mamy naszego, ale jednocześnie razem wszyscy, żebyśmy tutaj zjednoczeni o pokój i miłość walczyli tak za pomocą sztuki. Dlatego ta Eurowizja jest zawsze taka mega kiczowata, ale w taki pocieszny sposób. To jest zawsze takie... To nigdy się nie wydaje wykalkulowane. Okej, czasami może niektórzy wykonawcy trafiają tam i wygląda jak zaprojektowany po prostu od
wygrać,
zera.
Tak.
Ale bardzo często to jest takie bardzo prostolinijne i się wydaje bardzo szczere w tym swoim naprawdę kiczowatym przekazie. I mam wrażenie, że dlatego wiele osób ogląda cały czas Eurowizję, bo to się wydaje, szczególnie na tle przemysłu muzycznego, to jest jakiś element mimo wszystko takiej szczerości i takiego właśnie takiej prostolinijności w tych wykonaniach.
Plus Eurowizja ma też ten aspekt takiej rywalizacji między tymi państwami, gdzie no, od lat się o tym mówi, jakby odkąd, nie wiem, pewnie odkąd Eurowizja istnieje, że to jest tak naprawdę takie pokazanie, które kraje sympatyzują z którymi, bo od zawsze jest tak, że te kraje, które się lubią, których jakby kojarzy się, że mają jakieś tam, powiedzmy, silniejsze więzi między sobą niż między pozostałymi krajami tam właśnie w okolicy, to że oni zawsze głosują na siebie, no nie? To jest też taki ciekawy element, żeby zobaczyć, jak się te głosy będą rozkładały.
No tak, czasami to wygląda jak syndrom sztokholmski, nie? Gdzie, nie wiem, państwa, które uwolniły się od ZSRR, teraz tak głosują na Rosję zawsze, nie? I odwrotnie, więc no tak to działa.
Tak, gdzie tam, wiesz, Benelux głosuje na siebie, tam, nie wiem, te kraje nordyckie głosują na siebie i tak dalej, no to no. Gdzieś tam, wiadomo, są wyjątki, jak tam ktoś super pozamiata, no to wiadomo, że będzie pewnie, ale gdzieś tam te sympatie zawsze są w tym głosowaniu eurowizyjnym.
No, też...
I tak, i nas chyba też tam średnio lubią, nie? Bo...
No. Ale to się zmienia też. Jakby nie, to też nie jest tak, że to jest tak, wiesz, na stałe. Bardzo często te sympatie się zmieniają pod wpływem też wydarzeń politycznych, jakichś, powiedzmy, społecznych zmian i tak dalej, i tak dalej. Ale to ma też swój urok, nie? Zresztą chociaż zasady w ogóle głosowania są skomplikowane. No i teraz pytanie jest takie, czy ten film, będąc mimo wszystko z jednej strony parodią, ale z drugiej strony też hołdem i takim wyrazem sympatii czy podziwu Willa Ferrella do tego całego zjawiska, czy oddaje w to w taki sposób, jaki kojarzysz właśnie z no nie wiem, transmisji telewizyjnych na przykład.
Ten film jest idealny. Ja przepraszam, jakby ja tutaj będę tym głosem entuzjazmu, bo dla mnie ten film to jest idealne oddanie tego, czym jest Eurowizja. I tak jak powiedziałeś, jakby jasne, są pewne elementy, które on no, parodiuje, które podnosi gdzieś tam o ten jeszcze poziom wyżej, ale moim zdaniem jest w tym tyle serca, jest w tym tyle sympatii, jest w tym jakby tyle takiego... Właśnie to nie jest tak, że ktoś raz obejrzał konkurs w ten konkurs w telewizji, nie? I stwierdził, o dobra, śmieszne, beka, ponabijam się tutaj, po prostu pośmiejmy się, jacy głupi ci Europejczycy, albo no nie wiem, co to w ogóle ma być, ile kiczu, prawda? Jakieś cudaki są tam wysyłane, absolutnie nie, nie wiem. Przynajmniej mój odbiór był taki, że ja cały czas czułam, że tam jest tyle po prostu serducha do tego, tyle jakiejś takiego finalnie właśnie wyciągnięcia z tego kiczu, z tej takiej właśnie czasem takiej, takich nie wiem, prostych tekstów, prostych emocji, wyciągnięcia z tego właśnie tych najlepszych emocji, tak, że no kurczę, może te piosenki, no nie wiem, to nie są najlepsze piosenki na świecie, tak, nawet w muzyce popularnej pewnie znajdzie się dużo jakby wiesz, ambitniejszych i ciekawszych utworów, ale że jak koniec końców wszyscy śpiewamy razem i wszyscy gdzieś tam, no nie wiem, czujemy jakąś no nie wiem, już nie chcę tak strasznie górnolotnie mówić, ale wiesz, no, bawimy się przy tym dobrze, czujemy jakąś tę sympatię do tych wykonawców, do tych krajów, no to fajnie, no. I wiesz, jakby to się fajnie łączy jakby z tą jakby fabułą tutaj, która dotyczy naszych bohaterów, z tym, jakie oni mają podejście do muzyki, z tymi takimi, powiedzmy, ambicjami artystycznymi. Wydaje mi się, że to wszystko razem bardzo fajnie koresponduje. Plus, no, w tym filmie są perfekcyjne role.
Okej. Zaraz do tego przejdziemy. To jeszcze właśnie a propos całości filmu. No właśnie, ja mam wrażenie, że tak, że jako parodia ten film mógłby zrobić jeszcze więcej. W sensie troszkę bardziej jakby skomentować parę rzeczy, które w tym konkursie są. Między innymi te głosowania, nie? Bo im też nie poświęcono za bardzo czasu. A to jest taka bardzo, no mówię, specyficzna rzecz w Eurowizji i no, tutaj jakby no, nikt tam czasu nie poświęcił. Ale jednocześnie ja uważam, że myślę, że to też nie odkrywam Ameryki. Mam wrażenie, że najlepsze parodie to są te, kiedy właśnie ktoś się nie nabija z czegoś po prostu dla właśnie beki, ale robi to z sympatii, nie? I wiele, wiele filmów, które parodiują cokolwiek, to czujesz w tym, że ktoś uwielbia to, co w tym momencie parodiuje, nie? Od Lego Batmana po, nie wiem, facetów w rejtuzach i tego typu rzeczy. No, czuć ogromną sympatię i to znajomość materiału przez twórcę, nie? Też właśnie, no jakby znajomość i wiedza o tym, co się w zasadzie parodiuje, też jest istotna. I akurat no, w tym ten film wygrywa, nie? Tym, że nawet jeśli, powiedzmy, no parodia nie jest jakoś z pazurem, tak? Ale to jednocześnie jest sporo faktycznie gagów, które bawią, bo ładnie parodiują to, co się dzieje na Eurowizji. A jednocześnie, no mówię, jest sporo serca w tym i to bardzo pomaga, bo wiesz, nie czujesz się nie swoje, jak się śmiejesz, powiedzmy, z czegoś, co dla kogoś jest czymś ważnym w tym momencie, nie?
Tak,
bardziej,
też,
no to.
Nie, tylko, że właśnie moim zdaniem też ta warstwa muzyczna spełnia te wszystkie kryteria, o których mówisz, bo no z tego, co czytałam, no to właśnie za muzykę, za te utwory, które słyszymy, no odpowiadają ludzie, którzy jakby wiedzieli, co robią, tak? Którzy napisali w swoim życiu całą masę właśnie piosenek pop, którzy też przy niektórych jakichś tam właśnie eurowizyjnych piosenkach maczali palce. Jakby oni wiedzą, jak to pisać i te piosenki są po prostu tak idealnie oddają właśnie z jednej strony to, żeby być zabawne, żeby być no właśnie takie parodystyczne, jeśli chodzi na przykład o ten tekst, o tym jak, nie wiem, właśnie te osoby, które, te wykonawcy jakby tutaj zachowują się na scenie i tak dalej, no gdzie, no tu jest takie pociągnięte do przesady w stosunku do tego, jak naprawdę wygląda Eurowizja, ale z drugiej strony to jest tak w punkt, jakby wiesz, że ci ludzie wiedzą, o co chodzi, tak? Że to nie jest tutaj takie straszne pójście na łatwiznę, no, tylko że komuś zależało, żeby na przykład też tych piosenek dało się słuchać. Ja na przykład, odkąd obejrzeliśmy ten film, przynajmniej raz dziennie puszczam sobie soundtrack i czerpię z tego ogromną przyjemność.
No właśnie, wydaje mi się, że generalnie trudno jest parodiować coś takiego jak Eurowizja, no bo co to parodiować, jakby sam konkurs już jest na tyle dziwny, że wymyka się w ogóle jakimkolwiek tutaj pojmowaniu tego typu imprez. Więc żeby to sparodiować, to naprawdę trzeba by iść krok dalej, naprawdę, nie? A bardzo łatwo jest no, przedobrzeć i to się wtedy zrobi nieśmieszne. I mam wrażenie, że ten film może nie trafił idealnie w ten punkt, ale był bardzo blisko właśnie, gdzie parę razy naprawdę udało się bardzo no, wykrzywić, powiedzmy, to, co normalnie widzimy w Eurowizji w taki sposób, że to było zabawne, a jednocześnie jakoś tam fajnie oddawało specyfikę. Natomiast no, parę utworów po prostu było jak z Eurowizji. I jakby tyle.
No, można by je wysłać na Eurowizję, no.
No po to... prostu. I jakby zupełnie bym się nie zdziwiła, że to coś jest. I mam wrażenie, że właśnie, że to były te, które, no fajnie, ale były tam takie perełki, pomimo Dani Stevensie jeszcze jego wykonaniu. To jest ta piosenka, która no, w teorii mogłaby trafić na Eurowizję, ale jakby trafiła na Eurowizję, no to byłaby beka z tego, co oni kurwa odwalają, tak?
Myślę, że raczej nie wysłamy i Rosja.
Czy ja wiem?
No, myślę, że Rosja nie ma do siebie tyle dystansu.
Rosja nie ma do siebie tyle dystansu, a Rosja jest na tyle wyrachowana, że byłaby w stanie wysłać tego rodzaju artystę i liczyć na głosy, wiesz, fanów tego typu estetyki, tak?
Wiesz co, myślę, że nie. Oni są tacy...
Już zrobili to.
Oni są tacy, żeby się obrazili potem, że wiesz...
Nie, to... już to robili raz. Ten jakby ten postać Dan Stevensa tutaj jest wzorowana na konkretnym wykonawcy. Nie pamiętam, jak się nazywał, ale też właśnie rosyjskim wykonawcy,
wiem,
który...
Ale... No nie wiem, wydaje mi się, że jakby tutaj to już jest ten punkt, że Rosja...
Ale nie, ale tutaj nie, widzisz, ale... tu widzisz, że to jest przedobrzone, bardzo, nie? I, ale w taki sposób, że jest dalej zabawna. Ta piosenka szwedzka, ten rapowy kawałek, on jest tak cudowny po prostu, jak wychodzi ten typ, Johnny John John, i śpiewa o Cooling With The Homies,
no,
i o tym, że mama nie woła mnie do domu, bo jestem z ziomkami. Gangster style.
Chilluję z ziomkami. I mimo, że tam są osoby różnej rasy, to jak ty powiedziałeś, jest najbliższa piosenka mimo wszystko. Nie wiem, jak im się to udało. No to jest tak, jakby Szwedzi wyobrażali sobie faktycznie taki, nie wiem, rap z ulic Ameryki, nie?
Ja nie do głowy, ale jestem pewien, że były takie piosenki właśnie rapowe na Eurowizji, gdzie one zawsze brzmiały w ten sposób. Jakby po prostu ktoś, wiesz, wyciągnął z lodu Vanilla Ice'a i go postawił na scenę i zrobił coś młodzieżowego.
Jest ta ładna piosenka, która chyba tutaj jest Białoruś reprezentuje, gdzie mamy z jednej strony tego wokalistę, taki, nie wiem, death metal image look, tak? No parodia Lordi mniej więcej, tylko też i z drugiej strony tam pani, która to śpiewa. No to kurczę, to wygląda jak coś idealnie dla na Eurowizję na przykład.
Ale to ja, wiesz, w którymś momencie nie kojarzę, właśnie nie kojarzę jakby konkretnych osób z zespołu Lordi, więc tak szukałem tylko tego wokalisty, którego znam. Ale nie napotykałem na scenie, bo tak to ja bym stwierdził, okej, to jest to, nie? Po prostu wzięli jakąś jeszcze dodatkową babkę, która by im śpiewała w refrenie. I to też jest właśnie w punkt. A szkoda, że mi się nie udało, wiesz, tutaj ściągnąć.
No ale parę gwiazd ściągnęli, tak?
Tak. I zresztą mają całkiem też fajny ten wspólny kawałek. No ale, no wiem, były też tam takie kawałki, które po prostu, tak jak właśnie ten, wpisywały się idealnie w estetykę Eurowizji. I taka szkoda, że ktoś z nimi nie pogominował jeszcze bardziej. Ale z drugiej strony, czy to nie byłoby za dużo, nie mam pojęcia. Ale te, które dostaliśmy i które wyszły fajnie, no to naprawdę wyszły fajnie. Zresztą, te piosenki, które wykonuje ta para naszych głównych bohaterów, też są jak najbardziej eurowizyjne, bardzo. Od momentu, jak leci ten teledysk do Volcano Man, no to jest totalnie eurowizyjna rzecz. I później każda kolejna jest taka bardzo eurowizyjna, w sumie aż do samego końca, i ten finałowy kawałek jest zbyt dobry, żeby był na Eurowizji, jak dla mnie, więc to też tutaj jest ładnie odwzorowane. I no, tak jak wspomniałeś, te piosenki są fajne po prostu, są fajnie napisane, podają w ucho, więc to jest plus, nie?
Tak, a koło chomika jest wzięte z Eurowizji. Ktoś kiedyś pojechał z wielkim kołem na chomika, w którym biegano.
Mało tego.
Więc jakby, powiedz mi, jak to można przeskoczyć, no? No jak to można jeszcze przeskoczyć?
Mało tego, w Peace, Love, Love też jest motyw, gdzie mówią ci, że warto koło chomika postawić na scenie, więc to myślę, że Will Ferrell oglądał.
Jakby ktoś, wiesz, w życiu nie widział Eurowizji na przykład, to pewnie by pomyślał, o mój Boże, ale wymyślili. A nie, jakby tu już właśnie, no jak chcesz to jeszcze bardziej sparodiować, jakby to trochę się nie da, nie? No bo co tam postawisz już zamiast tego wielkiego koła chomika?
To jeszcze kończąc ten temat, to właśnie, to już wspomniałeś o tym wcześniej trochę, ja jeszcze to podkreślił, właśnie przez to, że widzimy to wszystko z perspektywy po prostu jakiejś tam losowej pary uczestników tego konkursu, no to widzimy, jakie często motywacje przyświecają tym uczestnikom, że za tymi piosenkami faktycznie kryje się tutaj chęć reprezentowania swojego kraju, reprezentowania swojego, nie wiem, swojej społeczności nawet. Jestem pewien, że wiadomo, że ta historia tutaj jest taka typowo filmowa, ale nie zdziwiłbym się, gdyby wiele tego typu, powiedzmy, historii z elementami nawet tego, co widzimy na ekranie, faktycznie stało za tymi wykonawcami, nie? Bo bardzo często no to są takie bardzo ładne historie, które potem są oczywiście opowiadane wielokrotnie, jak już ktoś odniósł sukces.
Mam nadzieję, że komuś naprawdę elfy pomogły dotrzeć na Eurowizję.
No, to przez to, że z tymi elfami to też jest jakby tak faktycznie działa w Islandii,
to jest prawda, nie?
To jest prawda, tak. No właśnie, to jest w ogóle, jak już jesteśmy przy tym. Chylę czoła przed tym, że właśnie, że Will Ferrell, typ z Ameryki, który się zajarał, wiesz, tematem Eurowizji, faktycznie poświęcił dużo czasu na to, żeby wiele szczegółów tutaj oddać, nie? Ale też właśnie nawet te elementy jakieś nie tylko eurowizyjne, czyli na przykład te wierzenia tutaj związane z wróżkami, elfami i tak dalej, też zostało bardzo ładnie oddane, no bo ja kiedyś o tym czytałem, to też kiedyś mnie rozbawiło, jak przeczytałem jakąś informację, że w Islandii nie można było położyć drogi, No bo tam mieszkają elfy, więc no nie można, przykro mi, jest zakaz, nie? I myślisz sobie, kurde, w XXI wieku, nie? Ale nie, no taka tradycja, i co zrobisz, no?
A w ogóle Islandia jest przepiękna, bardzo fajnie, że w ogóle chciało im się pojechać i no, kręcić tam, bo to, o mój Boże, to tyle dodaje.
No Islandia im tam, zdaje się, zwróciła jakby koszty przy okazji.
Częściowo, nie? Częściowo. Nie, jakąś część kosztów, no bo no. W ramach promowania kraju mieli, no. Mieli jakby na to budżet, fajnie, że wydali akurat na to, no bo myślę, że wiele osób właśnie faktycznie ten film obejrzy i kto wie, ile z nich postanowili przyjechać no. Na Islandię, bo tam jest tak przepięknie. No i są elfy.
No dobra. To tak, bo już sporo gadamy o tym filmie.
A nie powiedzieliśmy, o co w nim chodzi nawet.
Ja myślę, że wszyscy się domyślają, o co chodzi. No mamy konkurs Eurowizji, nasi bohaterowie tam jadą reprezentować Islandię przypadkiem, bo znaczy no nie przypadkiem, po prostu inni uczestnicy z Islandii zginęli, więc zostali tylko oni. Więc reprezentują Islandię i oczywiście wszystko się wali i muszą w międzyczasie się zorientować, co jest w życiu najważniejsze.
A przy okazji tak, jest wątek...
To jest bardzo prosta historia. No.
Jest wątek romantyczny.
Oj, nie, nie lubię tego wątku romantycznego.
Nie, znaczy, jak na standardy właśnie, że tak powiem, komedii romantycznych nie jest najgorszy. Ja się bałam, że będzie dużo gorszy niż faktycznie był. Bo oczywiście, no jak to w filmach, w filmie romantycznym musi być jakaś przeszkoda, która sprawia, że nasi bohaterowie nie mogą tak po prostu od razu być razem. No więc jakby tu mamy zarówno te, mamy przeszkody powiedzmy wewnętrzne i zewnętrzne, tak? Mamy przeszkody wewnętrzne, gdzie nasi bohaterowie są tacy w sumie mało pewni siebie, gdzie mam wrażenie, oni tak oboje boją się z różnych powodów trochę odrzucenia przez tę drugą stronę i tak dalej, plus no potem oczywiście jeszcze wchodzi ten wątek, powiedzmy, kariery tego, że tu mają szansę, więc no teraz nie mogą skupiać się na tutaj miłości, tylko muszą się skupić na tym, żeby tu jak najlepiej wystąpić, żeby wygrać i tak dalej. Później, nie wiem, może karierę rozwijać. No i są oczywiście przeszkody zewnętrzne, czyli że pojawiają się potencjalne inne osoby na horyzoncie, które też są zainteresowane tutaj naszymi bohaterami. I ja się bałam, że ten wątek będzie tak ograny, tak wiesz, stereotypowo, strasznie, a jakby tu się pozytywnie zaskoczyłam, że nasi bohaterowie jakby nie byli wobec siebie dupkami. Ci nasi główni bohaterowie, którym mamy kibicować, bo często jest tak, że bohaterowie robią coś strasznie paskudnego i 15 minut później mamy już uwierzyć, że tam, nie wiem, przeprosili i wszystko jest spoko, a tutaj jakby, oczywiście, no film tutaj gra trochę z widzem, żebyśmy myśleli, że tam, nie wiem, coś się wydarzyło, co się finalnie nie wydarzyło, ale jakby ja to doceniam, że nasi bohaterowie, no nawet jeśli, no faktycznie popełniają błędy, ale nie są paskudnymi osobami wobec siebie, no tak,
nie, no, generalnie. Tak, to tak, nie? Natomiast nie to, że mi się to nie podobało, czy coś, ale trochę mnie rozczarowało to, że w sumie to jest historia w zasadzie przede wszystkim tej postaci Willa Ferrella, Larsa, tak? Lars się nazywa.
Lars.
No to jest typ, który po prostu całe życie poświęcił temu, żeby wystąpić na tej Eurowizji.
Lars Eriksson.
Chce wystąpić na tej Eurowizji. Koniec, kropka, nic go więcej nie obchodzi. Więc nawet mimo, że ma obok siebie...
No bo nie ma, wiesz, bo nie ma co robić w życiu trochę, tak? Jest taki trochę bez perspektyw, no bo drugą alternatywą jest to, że będzie łowił ryby, do czegoś kompletnie nie nadaje.
Ale, wiesz, generalnie cały film służy temu, żeby on się zorientował, że obok niego jest osoba, która żywi do niego uczucia, tak? I on musi to zauważyć.
Ale
musi,
no on też nie żywi, nie? To nie tak, że on ich nie żywi.
On nie żywi, ale dla niego ważniejsza jest ta Eurowizja. On musi się zorientować, że ta Eurowizja nie jest taka ważna w sumie. Że ważniejsza jest druga osoba. To jest ładnym przekazem oczywiście, no ale no to tak. Ale wiesz, ale potem ten film się po prostu sprowadzał do tego, że no, ten jeden bohater musi przejrzeć na oczy wreszcie. Więc ta nasza bohaterka, ona jest tak trochę zepchnięta na drugi tor. Ona tak jakby czeka grzecznie i w końcu no, dostaje też swoją szansę, jest spoko. Ale mam wrażenie właśnie, że przez to trochę mało właśnie Rachel McAdams miała tutaj do grania i mało do zrobienia generalnie w tym filmie, że trochę ten film był jednak pod tę postać Willa Ferrella i no w sumie wokół niego wszystko się absolutnie kręciło.
Bo właśnie wiesz, on tutaj ma tę większą drogę do przejścia, bo z kolei ta nasza druga bohaterka, czyli Sigrid,
to jest
tak?
Okay.
Ona tutaj, wiesz, nie przychodzi wielkiej przemiany, tak? Ona jest tutaj jakby dużo dojrzalsza, zarówno jeśli chodzi, nie wiem, o to, żeby to powiedzmy decyzje takie, żeby nie podejmować tych decyzji pod wpływem emocji, tak? Żeby na przykład dzieją się różne rzeczy, dzieją się rzeczy nie po ich myśli, ale właśnie no to ona jest tą osobą, która jakby do końca będzie tutaj trzymać twarz, która będzie taka właśnie bardziej racjonalna, która będzie taka dojrzalsza, prawda? Mimo, że też właśnie jest taka zwariowana, jakby w ogóle, nie, dla mnie to jest bardzo fajna postać, która właśnie nie jest ani tą taką super szaloną kobietą, jak nieraz są w tych komediach romantycznych, która, nie wiem, wszystko gubi i potyka się o własne nogi. Ma w sobie ten taki pierwiastek szaleństwa, ale równocześnie jak trzeba, no to właśnie jest taka twardo stojąca na ziemi i to nie wiem, mnie się to podoba, no.
Mimo wszystko. Bardziej, że właśnie dużo bardziej mi ciekawiła ta postać niż ta główna. No, ale okej, nie? Jakby to też... Jakby na tym poziomie, jako właśnie tego feel-goodowego filmu, no to jest okej. No trudno mu coś tam specjalnie zarzucić, nie? Ale też no, nie jest niczym więcej niż właśnie poziom komedii na Netflixie, nie? Natomiast no, ta otoczka eurowizyjna jest czymś, co no, stawia go troszkę wyżej. No dobra, to jeszcze jasne strony filmu. Może tak.
Dan Stevens.
No, Dan Stevens.
Dan Stevens jest genialny, jakby ja odkąd pierwszy raz zobaczyłam Dana Stevensa i to było w Downton Abbey, gdzie grał taką totalnie, gdzie grał rolę, no nie wiem, taką... niezbyt pasjonującą, że tak powiem, jakby. No, w połowie serialu się zwinął, nie? Więc to już w ogóle, ale jakby ja już wtedy wiedziałam, że to jest człowiek, którego trzeba obserwować i później się ani razu nie pomyliłam. Jakby, gdzie ja go widzę, to on się robi coraz bardziej genialny i to jest niesamowite.
Myślę, że dziwne, że jeszcze, wiesz, nie dostał jakiejś dużej franczyzy dla siebie, bo...
Jezu, mam nadzieję, że dostanie i że będzie tam śpiewał. Znaczy wiem, że tutaj to, co jest w filmie, to nie on śpiewa, ale generalnie on też umie śpiewać i gdyby nie koronawirus, to prawdopodobnie by jakby dograł jeszcze swoje wokale, no ale umie śpiewać, więc no. Umie tańczyć, wszystko umie. I jest taki...
I ma to coś, co ja bardzo lubię, czyli że potrafi grać camp i przecież jego postać to jest po prostu... To jest, on jest jak Sacha Baron Cohen jako Borat, po prostu takie szarżowanie... Po prostu po bandzie, tak, wiesz, bez dociskaniem po prostu gazu do dechy, no bo gra tego rosyjskiego muzyka, ukrytego geja, tak, bo to Rosjanin, więc...
W Rosji nie ma gejów.
Więc mamy dialog, jesteś gejem? Nie, jestem Rosjaninem, więc wszystko w porządku. Ale jednocześnie jest taki bardzo... No taki bardzo flamboyant, nie? I taki bardzo teatralny we wszystkim, co robi. I jednocześnie... I też nie jest w sumie dupkiem do końca. Jest
no
po
nie
prostu,
jest, właśnie nie jest.
Jest produktem tego miejsca, w którym działa, nie? I już. W zasadzie większość postaci tutaj nie jest dupkami. Poza tym typem z Islandii, tak,
nie,
z rządu.
Nie, tak. Ale właśnie to mi się podoba, bo to jest kolejny przykład na to, co próbowałam jakby podkreślić wcześniej, co mi się w tym filmie podoba, że właśnie nawet jeśli wydaje nam się, że jakieś postacie czy jakieś wątki zmierzają w jakimś kierunku, to koniec końców jakby film nas tak pozytywnie zaskakuje, no bo jakby wiesz, początkowo no to on się wydawał, że on będzie tym takim trochę złym tego filmu, tak? Że będzie taki wyrachowany, że będzie to próbował tylko, nie wiem, uwieść tę naszą biedną bohaterkę, żeby w ogóle dla kariery i tak dalej,
tak, bo
ale jakby...
zaprasza na imprezę i myślisz sobie, ale... że a to pewnie jest jakiś plan i tak dalej, ale nie, on ich zaprasza na imprezę po prostu.
Ale wiesz, jakby koniec końców on jest jakby, no jest... z porządnym gościem, tak? Jakby, no jasne, próbuję tutaj naszą bohaterkę zachęcić do siebie, ale w momencie, jak na przykład ona mówi nie, no to on się jakby tak nie narzuca nachalnie, tak? Pozwala tutaj spokojnie, żeby, nie wiem, no poszła sobie i tyle, tak? Jakby, wow, może to nie jest coś, że powinniśmy to jakoś super zachwalać, ale jakby generalnie mam wrażenie, że to jest trochę tak progres w tej komedii w stosunku do tego, co, nie wiem, troszkę przyzwyczaiły nas inne, nie wiem, komedie romantyczne. I koniec końców, no to jakby rozumiemy tego postać, tak? Rozumiemy, dlaczego on się zachowuje tak, jak się zachowuje i życzymy mu jak najlepiej w przyszłości. No, życzymy mu, żeby wyjechał do tej Grecji.
No, niech pojedzie do Grecji, będzie szczęśliwy. Razem z tą panią podkładała głos Cassandrze w Assassin's Creed i będą sobie mieszkać i będą najlepszymi przyjaciółmi.
Tak.
I to by było najlepiej. W ogóle, by the way, ja bym dużo bardziej kupił właśnie, gdyby między tą parą głównych bohaterów po prostu była jakaś mocna przyjaźń. Mm. I może to...
Ale to przecież celowo, przecież film cały czas tam każdy, kto ich spotyka, mówi, a, jesteście rodzeństwem, jakby... To jest może, ogrywane przez ten film.
No może to jest różnica wieku po prostu, która mnie tak trochę... No okej. Okay. Kurczę, po tym jak John C. Reilly w Walk Hard grał swoją postać we wszystkich... Wiesz, tam to jest historia muzyka przez różne epoki. Mm-hmm. Więc w różnym wieku, ale cały czas gra go John C. Reilly w tym samym wieku. Więc może nie powinienem mnie to dziwić na tym etapie. Ale no mimo wszystko jakoś... Może dlatego, że uwierzyłem tak bardzo w tę postać. No, ale a propos jeszcze Dana Stevensa, mam nadzieję, że właśnie mówię, jakaś duża franczyza go pochwyciła i będzie miał, wiesz, ten czek przy okazji, co dwa lata będzie dostawał ogromną sumę pieniędzy za granie w tych filmach, a w międzyczasie będzie mógł się spełniać w mniejszych produkcjach, bo to jest ten chyba idealny układ. Mam nadzieję, że go tam Kevin Feige już dawno przypisał do jakiegoś projektu z X-Men albo Fantastyczną Czwórką albo czymś i już, wiesz, jest kontaktowany.
To była taka duża rola. Ja potrzebuję Dana Stevensa w moim życiu. W ogóle teraz stwierdziłam, że ja chyba muszę jednak wrócić i obejrzeć Legion, bo przecież... Pamiętam, ja widziałam ten pierwszy odcinek, widziałam już dwa razy, więc powiedziałam trzeci raz, bo...
Ten odcinek jest super.
No. Muszę pójść dalej.
O, fajnie, bo to słuchaj, nie wiem, czy mnie obejrzał też jeszcze raz, bo tam jest i Dan Stevens, i Aubrey Plaza, więc czegoś więcej w sumie. No, to jeszcze w zasadzie, no, poza Dan Stevensem generalnie, no, wszyscy ci aktorzy, którzy się tam pojawiają, naprawdę robią dobrą robotę. Demi Lovato w tej małej rolce jest super. Właśnie, jak się nazywa ta aktorka?
Aktorka.
Aktorka. Melisanti Mahut. Okej, okay, czyli to jest ta aktorka, która jest głosem Kassandry jednocześnie.
Tak.
Też była bardzo spoko i też zdawałoby się, że to będzie ta, wiesz, postać, która tam za kulis będzie po prostu uwodzić głównego bohatera, ale nie, w sumie.
No. No nie, jakby szczerze jej się spodobał, potem jakby też tak totalnie normalnie tutaj ludzie przyjmują, że ktoś ich nie chce, no bo po prostu, nie wiem, jest zainteresowany kimś innym i tutaj, nie wiem, nie podkładają sobie świń. Myślę się, że nie wiem, jak to będzie konkurs, to nie wiem, ktoś komuś kostium potknie, ktoś komuś linę przetnie, żeby tam, nie wiem, coś się komuś źle wydarzyło, żeby sam wygrał. No nie. Nie, to jest po prostu film o porządnych ludziach wreszcie, jak tego nie kochać, no.
Pierce Brosnan ma super małą rolkę.
O Jezu, Pierce Brosnan w tym filmie. Ja w ogóle tak najpierw patrzę, kurna, czy to jest Pierce Brosnan? A potem tak, to jest Pierce Brosnan. Po prostu on tu gra tak, jakby grał w dziele swojego życia. I ja to tak szanuję.
Pierce Brosnan teraz, to jest ten typ kariery, kiedy on będzie grał teraz samych sędziwych starców i ojców i dziadków. I wiesz, będzie siedział z tą brodą zawsze i tak. Ale on ma coś takiego, wygląda tak... tak statecznie i sędziwie jednocześnie, nie? I
chcę powiedzieć, że spośród wszystkich filmów, w których ktoś śpiewa piosenki Abby, to w tym Pierce Brosnan wypada dużo lepiej.
Zdecydowanie, no. Czy jeszcze coś poza tym rzeczami? No poza tym, że już...
I jeszcze, kurczę, tu jest moim zdaniem dużo tych fajnych takich komediowych wstawek, też niezwiązanych z samą Eurowizją, ale związanych na przykład właśnie z tym, jak jeszcze nasi bohaterowie są u siebie, z tym jak...
Dokładnie to, wiesz, tak jak
film się... Z lokalną społecznością!
Tak, film tak jak się śmieje z Eurowizji, tak jednocześnie traktuję bardzo ciepło i sympatią. I tak samo jest, jeśli chodzi o specyfikę islandzkiej prowincji, tak, i tych rybaków, ich prostego życia, z prostą pracą i tak dalej. Widać, że ekipa, która pojechała tam to kręcić, zauważyła, że jest w tym masa uroku i wiesz, masa fajnych rzeczy, bo ten motywy z... No, ten motyw oczywiście z Jaja Ding Dong, tą piosenką, którą jaką jedyną chcą słuchać mieszkańcy tego Husavik, to jest absolutnie genialny motyw, bo to zresztą to jest takie prawdziwe. W tym jednym gagu po prostu ujęto całą ludzką naturę po prostu w jednej scence. To jest tak, że możesz mieć jakiekolwiek świetne piosenki, możesz pojechać na Eurowizję ze swoją piosenką, możesz, nie wiem, osiągnąć nie wiadomo jaki sukces, rozsławić miasto w ogóle swoje, bo jego nazwa pada w tej piosence i tak dalej. I tak ludzie będą chcieli, żebyś zagrał tą jedną pieprzoną piosenkę, bo im się podoba. I tyle. Play Jaja Ding Dong. Koniec. I zresztą ten koleś z brodą od Jaja Ding Dong jest cudowny.
No, z takich jeszcze drobnych rzeczy, które moim zdaniem też są, jakby nie wpływają na jakość filmu, ale są fajne, to, że właśnie zatrudniono strasznie dużo lokalnych aktorów i zatrudniono generalnie bardzo dużo Europejczyków, właśnie nie tylko z Islandii, ale też ze Szwecji, z Norwegii i tak dalej. Między innymi właśnie do pisania muzyki, do pisania tekstu i tak dalej, do tam choreografii, różnych tam rzeczy związanych. Nie, czekaj, do choreografii to byli jacyś znani Amerykanie chyba z You Can Dance.
You think you can dance.
Generalnie jakby bardzo dużo europejskich talentów też przy tym filmie mogło pracować i też podkładają te niektóre głosy śpiewane, tak? Bo tam właśnie za Dana Stevensa śpiewa jakiś pan Szwed, którym kompletnie nie słyszałam. Za Rachel McAdams częściowo też śpiewa pani chyba właśnie z Islandii.
Nie, ze Szwecji.
Ze Szwecji też. O, no właśnie. Ale to jest właśnie bardzo, bardzo fajne, że jakby już robimy ten film o tej europejskim konkursie, to, że pozwalamy też właśnie gdzieś tam tym europejskim artystom się wykazać, tak?
No, w ogóle to niezła trampolina może być dla tej pani z Szwecji, która jest jakąś tam folkową piosenkarką i no wiesz, nagle wszyscy słuchają jej piosenek. Ulubiona piosenka?
To jest Lion of Love, tak? Nie, jest świetna, ja już słuchałam 10 razy.
Znaczy, szczerze mówiąc, to jest najgorsza piosenka. Ale
nie, ja uwielbiam.
Ja też ją uwielbiam.
Przepraszam, jest piękna.
Też ją uwielbiam, ale ona jest okropna po prostu.
Ale...
Szczególnie podoba mi się to połączenie, wiesz, tych... Właśnie to coś, co jest na Eurowizji, wiesz, znajdź ten gimmick jeden, którego się będziesz trzymać, nie? Więc w tej piosence mamy z jednej strony tę piosenkę, która brzmi jak jakiś właśnie... jak pieśni śpiewane po prostu na stepach Kazachstanu, ale jednocześnie masz te motywy z sawanny i lwami.
Masz Króla Lwa, masz dokładnie te takie cienie gazel, tam gazeli.
W tekście jest nagle, że spotyka gazele i tak dalej.
Masz te takie wyświetlany teledysk, gdzie tam jakiś właśnie lew niby biegnie, ale... Cały ten teatrzyk, to, że no to niech będą z biczami, no to niech tu półnadzy tancerze, potem niech jeszcze rozerwią mu koszulę, nie? Po prostu i tutaj coraz dalej i to jest piękne. Tak. Ale tak autentycznie najlepsza to chyba jest ta piosenka, którą oni później finalnie śpiewają, ta Husjavik, tak? O tym, która jest właśnie, tam ma częściowo jest po islandzku, tak? Która jest taka... no mniej już taka disco, bardziej taka podniosła. No, ale... taka balladowa, no. Ta.
Ale właśnie nie jest kiczowate. Jest jedna chyba nie kiczowata piosenka w tym zestawieniu. No i jest faktycznie bardzo ładna. Ale ja będę wierny Jaja Ding Dong. To jest piosenka, która brzmi jak te takie niemieckie piosenki biesiadne po prostu. A wiesz, że mam słabość niemieckich piosenek biesiadnych.
Brakuje jedłowania.
Brakuje jedłowania, no, ale nie może mieć wszystkiego. Ale to jest totalnie coś, co wiesz, Dali Hasselhoff potem śpiewał na swoich niemieckich płytach. Idealnie trafi. W moją estetykę trafię zdecydowanie. Ja bym tam stał i krzyczał.
Ty będziesz dokładnie, ty będziesz tym typem, który będzie krzyczał play Jaja Ding Dong.
No, także kurczę, no spoko film, no. Jakby to jest taki film, nie zapamiętam go na lata, nic takiego. Nie trafi, wiesz, na listę najlepszych tutaj komedii na świecie, czy coś takiego, ale był bardzo przyjemny. I widać było, wiesz, widać było effort. No, to jest to coś, co bardzo często szumuje w produkcjach, które idą na streaming. No, ten film miałeś na streaming od samego początku chyba?
Miałeś,
tak?
Miałeś. Okay. Miałeś w tym terminie bardziej bliżej Eurowizji, ale że no, wiadomo, z powodów, jakie mamy, w tym roku Eurowizja się nie odbyła, no to tam troszeczkę go przesunięto. I więc tak jest naprawdę jest zamiennikiem Eurowizji, dokładnie. Wydaje mi się, że jeśli ktoś czekał na konkurs Eurowizji w tym roku, to może sobie spokojnie odpalić ten film. No nie będzie miał tu tylu utworu, ale będzie tu jakaś tam zawsze namiastka. I wydaje mi się, że może gdzieś podobne te emocje, które... No kurczę, jest ten kicz, ale potem orientujesz się, że płaczesz, no.
No nie dziwię się, jak wiesz, jak Will Ferrell i Rachel McAdams otworzą na przykład następny konkurs Eurowizji. Albo wiesz, jako zwycięzcy tego.
Totalnie.
Moralnie oczywiście, bo
no, wiadomo. No, wiadomo. No, ale w ogóle mieliśmy o tym filmie mówić 15 minut, bo mówimy 40 i ja chciałam tylko powiedzieć, że ja generalnie nie jestem jakąś wielką fanką komedii, ale lubię, jak coś mi tak w serduszku dobrze tam tak ciepełko zrobi. Mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do tego filmu.
Ciekawostka jest taka, że reżyser tego filmu, którym jest David Dobkin, to jest gość, który nie nakręcił pełnometrażowego filmu, takiego no, normalnego, od czasu, kiedy nakręcił z Robertem Downey Jr. film The Judge, który był wielką porażką. Tamtego czasu Robert Downey Jr. od razu wrócił do MCU, a David Dobkin siedział po prostu pod kamieniem, aż się Will Ferrell do niego nie odezwał.
To też się w muzyce robił, nie? Jakieś teledyskowe rzeczy chyba.
Możliwe, no. Ale no, filmów nie kręcił. Więc to też jest jakiś tam powrót dla niego. No, także okej, polecamy, nie? No, tym bardziej, że można sobie odpalić. Jakby, no nie mówię, nie spodziewacie się cudów, nie spodziewacie się, że to po prostu wejdzie do kanonów komedii czy czegoś takiego, ale jak ktoś chce coś przyjemnego. A szczególnie jak ktoś lubi Eurowizję i lubi ten kicz właśnie, taki kamp, który tam wylewa się.
Albo Dana Stevensa.
Albo Dana Stevensa, albo, albo nie wiem, Mila Ferrella, albo Rachel McAdams, bo no, tutaj są prominentni. No to warto, nie? Zresztą to dla mnie jedna z fajniejszych ról Mila Ferrella mimo wszystko, bo mam wrażenie, że zagrał coś innego niż zwykle, nie? Jakby nie był tym takim, no trochę, trochę był tym irytującym typem, którego masz dość, na którym się tapie, ale w mniejszym stopniu mam wrażenie niż zwykle w jego produkcjach. No to przejdźmy do innej produkcji, która w USA, no, cieszyła się sporą popularnością i ta akurat produkcja, no, nie trafiła do kin, a miała trafić do kin i myślę, że to była dobra decyzja, żeby jednak jej do kin nie wrzucać, bo pewnie nie cieszyłaby się jakąś dużą popularnością, no bo marka Scooby-Doo nie jest kinowa od bardzo dawna, a jest bardzo telewizyjna, bo ostatnio nawet przyglądaliśmy, ile jest produkcji takich pełnometrażowych ze Scoobim do obejrzenia na VOD. Jest tego po prostu cała masa. I więc, więc kolejna, powiedzmy, na pewno by tutaj nie zaszkodziła. Zresztą ponoć film się sprzedał całkiem nieźle, ale gorzej niż Trolls World Tour z jakiegoś powodu, nie wiem czemu. No i w Polsce trafi do kin podobno.
Podobno
w sierpniu ma mieć swoją premierę. W związku z tym pewnie dlatego nie ma go jeszcze na polski VOD. Trzeba się nagimnastykować z na przykład odpaleniem Amazon Prime i zmianą VPN amerykański, żeby się do tego filmu dokopać. Ale wtedy
ale
można.
Da się.
Ale wtedy da się. Plus, no wiecie, wtedy macie te oryginalne głosy, nie? A ja mimo wszystko byłem ciekaw, jak wypadnie Will Forte, czy kto tam jeszcze był?
Zac Efron był.
Zac Efron wtedy grał, no tak.
W filmie była cała masa Mark Wahlberg z takich, wiesz, całkiem znanych nazwisk, nie?
Bo ten film usłabia absolutnie wszystko, to jest, co jest najgorsze, absolutnie, co można było najgorzej zrobić w takiej animacji? Wziąć tłum celebrytów do głosów, z czego te głosy w zasadzie niczym się nie wyróżniają i żaden z nich nie wypada jakoś bardzo dobrze. Większość brzmi jakby...
Nie, Frank Welker wypada tradycyjnie bardzo dobrze jako Scooby-Doo, od razu poznajesz.
Ale szczerze mówiąc, no nie wiem, Will Ford był jeszcze okej, ale reszta głosów wypadała tak bardzo bezbarwnie, nie wiem. Jest w tym filmie jest Dick Dastardly, jedna z bardziej charakterystycznych postaci Hanna-Barbera. I głos podkłada mu Jason Isaacs, który też nie jest złym aktorem ani nic takiego, wręcz przeciwnie. No jest tak kompletnie bezbarwny tutaj, jest takim typowym, po prostu nudnym antagonistą, który porwie kogoś i tyle. To nie jest Dick Dastardly, którego ja pamiętam, tak? Który gonił gołębia i ścigał się i bił Matleya po głowie. Tutaj też bije Matleya po głowie trochę, ale nie dużo. W każdym razie, no, to jest jedna rzecz. Więc bardzo szkoda, że nie postawiono na lepszych aktorów. albo może aktorów dubbingowych, to byłby dobry pomysł. Jeśli nie chcieli brać tej stałej obsady, to może właśnie sięgnąć po nowych, ale znających się na dubbingu konkretnie, a nie losowych celebrytów, którzy akurat byli dostępni, bo tanio ich było, można było ściągnąć do budki tej nagraniowej. Druga rzecz jest taka, mimo że film nazywa się Scoob, to nie jest o Scooby-Doo w ogóle. On jest w zasadzie o Falconie, Blue Falconie, przepraszam, który jest superbohaterem Hanna-Barbera, z którym kreskówki oglądałem kiedyś.
Bardziej niż o naszej ekipie, nie?
Tak, o co tu chodzi w ogóle? Czemu najważniejszym wątkiem tutaj jest po pierwsze Dick Dastardly, który próbuje znaleźć Matleya, po drugie Blue Falcon, który chce udowodnić samemu sobie w zasadzie, że jest godnym następcą swojego ojca, który był tym klasycznym Blue Falconem, którego być może oglądaliście w formie starych kreskówek Hanna-Barbera. I gdzieś tam Scooby-Doo jest, i Shaggy, i reszta ekipy, i po prostu się nagle rozdzielili i nie mogą się dogadać ze sobą, jak to zwykle bywa, bo jak nie masz pomysłu na coś ze Scooby-Doo, to zaczyna się od tego, że pokłóciliśmy się, nie jesteśmy już ze sobą razem i teraz musimy się pogodzić.
Ja to znam. Hmm.
Bo było wszędzie. No, więc to jest... I przez to w zasadzie nie wiadomo, o czym jest ta historia, nie? O czym to jest? I gdzie są te duchy? Gdzie jest jakaś zagadka? Gdzie jest jakaś intryga? Masz po prostu Dicka Dastardlya, który robi swoje rzeczy. No i tych naszych bohaterów, którzy tam gdzieś
oni się kręcą między nogami. Oni są przez przypadek zaplątani w tę historię. Trochę jakby... No dobrze, Scooby jest ważny w tej historii. Jakby Scooby jest potrzebnym ogniwem, elementem. A cała reszta bohaterów jest tam przez przypadek i tak naprawdę nie robi nic super istotnego. Znaczy, generalnie... Ten film jest jakby najdalej od schematu opowieści klasycznej ze Scoobim i resztą gangu, jak tylko się da. I to jest dla mnie przedziwne, bo jakby jasne, to jest ten... No to jest stary schemat, to jest ograny schemat. Jakby jeśli to by faktycznie miała być taka, wiesz, tylko prosta historia, gdzie zdejmują gumową maskę, a w środku jest woźny, no to... Okej, może by to jakby dziś nie chwyciło, może nie chwyciłoby ani ludzi, którzy już to widzieli 100 tysięcy razy, ani by nie chwyciło może współczesnych młodych ludzi, ale z kolei ten film jest jakby bardzo, bardzo daleko od czegokolwiek, co kojarzymy ze Scoobim Doo, mam wrażenie, no jakby, czy to będzie spoiler, jeśli powiem, że tak, w tym filmie są siły paranormalne, jakby tego nie powinno być w Scoobim Doo, jakby to zawsze powinien być ten woźny w gumowej masce, nawet jeśli na większą skalę, to nie powinno być moim zdaniem w tym filmie magicznych czaszek, magicznych wrót, Aleksandra Wielkiego, świata podziemi, Cerbera z trzema głowami i całej masy, nie wiem, innych przedziwnych rzeczy, które jakby tak no są z trochę zupełnie innego klucza. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ktoś bardzo chciał zrobić film superbohaterski, ale nie zatrudnili go w Marvelu. A trzecia rzecz jest taka, że ten film ma ADHD. I w tym filmie dzieje się wszystko na raz, wszystko po wszystkim. I po, nie wiem, pierwszych 15 minutach czujecie się jakby... Jakbyście właśnie przebiegli maraton z tym filmem, a tu jeszcze półtorej godziny.
A to było tylko ta sekwencja otwierająca. Okej, jeszcze się nie zaczęło. No dobra,
może my jesteśmy starzy, może... Może, ja nie mówię, że nie, ale w tym filmie jest taki pierdolnik wszystkiego, że po prostu człowiek nie wie, na czym się skupić. Wszystko w tym filmie lata, wszystko w tym filmie biegnie, jakby wszystko się zmienia cały czas i wow, autentycznie człowiek jest zmęczony.
Autentycznie czujesz się staro, po prostu oglądając to, nie? I z jednej strony okej, czaję, że ten film może nie być dla mnie, tak? No, na pewno najpewniej nie jest dla mnie, ale z drugiej strony jest w tym filmie tak dużo tych takich odniesień, tych takich właśnie mrugnięć okiem dla osób, które widziały klasyczne serie na przykład, że myślisz sobie, że okej, no to w takim razie też jest zrobiony po to, żeby ci rodzice na sali albo ludzie w naszym wieku no coś tam z tego sobie wyłapali, nie? Tylko, że z drugiej strony no nie da się tego oglądać, bo praktycznie cały czas ci coś rzucają na ekran i nie masz ani chwili jakiejś wytchnienia, gdzie po prostu, nie wiem, ktoś by stanął w miejscu na moment, żeby ja mógł oddech złapać. Bo cały czas ktoś biegnie, ktoś czymś rzuca, coś gdzieś
ktoś
spada.
Ktoś się w coś zmienia, nie? Jakby właśnie w tym filmie jest absolutnie wszystko, bo w tym filmie są i statki kosmiczne, w tym filmie są superbohaterowie, w tym filmie jest mitologia i w tym filmie są duchy i jakby... Nie
jeszcze
rzeczy...
Shaggy ze Scooby cały czas wpadają w ten slapstick taki typowy, więc ktoś się przewraca za co chwilę, dostaje po głowie czymś, uderza się i tak, ojej.
Tak, plus jakby podejrzewam, że tobie to akurat nie podpasowało, ale ja nie ukrywam, że tym, co mnie się akurat całkiem podobało, są te boomerskie żarty, które ja łapię. Żarty z systemu metrycznego. Albo żarty z Freda. Fred jest super w tym filmie, jest
śmieszny. Fred jest fatalny. Znaczy, to nie jest odpowiednie odwzorowanie Freda, bo Fred w oryginale, on zawsze był tak bardzo bezbarwny, że nie byłaś w stanie powiedzieć absolutnie nic o Fredzie, kim on jest i jaki ma charakter i tak dalej. A tutaj mu dali charakter takiego typowego amerykańskiego buca. I myślisz sobie, no okej, okay, ale to nie jest Fred. Jakby, jak jesteś w stanie już go opisać, to to już nie jest Fred, tak? To jest
nie,
moje...
Właśnie dla
to,
jest, to jest moje oświadczenie. Freda, takiego, który no, nie zna się na niczym przydatnym, który tam jest, bo jest, no bo ma samochód, jakby to no chyba nie, od dawna takie... ustaliliśmy, że Fred był tam, bo miał samochód.
To jest takie dopisywanie już właśnie na zasadzie, o, Fred cały czas tylko jeździł tym samochodem, to dopiszmy mu teraz, że on tak naprawdę bardzo kochał ten samochód, jak po prostu własne dziecko i niczym się takim przyjmował tym samochodem. Nigdy tak nie było, no nie wiem, może później było, bo nie byłem na bieżąco do końca. Zresztą nie wiem, na ile jesteś bieżąco tutaj ze Scooby Doo, ale no te duchy jako duchy, prawdziwe paranormalne zjawiska, no to już dawno temu wprowadzono, nie?
To nie, nie, to jest... nie jest mój Scooby Doo. Ja jestem klasyczny Scooby Doo.
Dlatego mi się bardzo podobało otwarcie tego filmu. Znaczy, pomijając oczywiście to, że się dużo rzeczy działo, ale okej, rozumiem, jakby to już dzieciaki widocznie mają inną zupełnie tutaj podejście do tego, inaczej uwagę skupiają, albo nie skupiają. Ale podoba mi się ten motyw, że właśnie mamy tę taką bardzo klasyczną przygodę z bohaterami, którzy trafiają gdzieś tam i wyskakują duchy, które wyglądają jak duchy, a potem się okazuje, że o, to jednak nie były duchy, tylko tak naprawdę to był ktoś przebrany. I to było takie bardzo, wiesz, no takie ironiczne troszkę, że wiesz, połączenie w tej całej historii Scoobiego i tej z paranormalnymi rzeczami, i tej z nieparanormalnymi rzeczami w jedno, nie? I takim mrugnięcie okiem. I ja myślałem, że to odhaczymy to teraz tutaj, że zobaczymy, że wiecie, twórcy pokażą, że no dobra, wiemy o co chodzi, tak? Zobaczcie, to wiemy, na czym polega klasyczny Scooby. Mamy to odhaczone, to teraz zrobimy coś nowego, nie? No i niby zrobili coś nowego, ale to coś nowego to jest po prostu zerżnięcie wszystkiego tego, co robiły inne marki do tej pory, od, wiesz, od Marvela po Dark Universe. W ogóle ten film jest jak Mumia. Bo to jest, tak jak Mumia była...
Nie, no ja się dużo lepiej bawiłam na tym filmie.
Tak jak wszystko. Mumia była tym filmem, który nie miał swojej fabuły, tylko była tym takim hubem od razu do setki innych filmów i postaci i tak dalej. Nie było wiadomo, kto jest głównym bohaterem poza Tom Cruise'em. Tak samo tutaj, no Scooby jest ważną postacią, bo film się nazywa Scoob, ale tak poza tym, no to w sumie nie wiadomo za bardzo o co chodzi i to wygląda właśnie jak taka wielka furtka do tego, żeby zrobić takie wielkie łączone uniwersum z postaciami z Hanna-Barbera. Bo nagle się na przykład Captain Caveman pojawia. I okazuje się, że jest cała rasa tych takich cavemanów, co jest w ogóle sprzeczne z ideą kapitana cavemana, który miał być ostatnim jaskiniowcem. No potem było ich dwóch, Walkie Racers, więc może to już wtedy, może wtedy już się
ja w ogóle byłam
ale autyk- właśnie tak coś tak to jakby, jaki jest sens tego? Czemu jest tutaj, nie? I miałem wrażenie, że kurczę, no naprawdę nie naprawdę jeśli chcieli robić łączoną uniwersum Hanna-Barbera, to po prostu brać te postacie, które akurat pasowałyby do fabuły, a nie jakieś losowe, nie wrzucajmy Kapitana Falcona, bo potrzebujemy superbohaterów z jakiegoś powodu, mimo że ta fabuła kompletnie go nie potrzebuje. Nie wiem, to jest zmarnowanie potencjału trochę mimo wszystko, bo ja bym chętnie zobaczył kreskówki, wiesz, odświeżone z mojego dzieciństwa.
No, znaczy, ja nie ukrywam, że dla mnie to był duży szok, bo znaczy ja części tych postaci w ogóle nie kojarzę. Nie kojarzę Kapitana Falcona, czy teraz już kojarzę.
Blue Falcona,
przepraszam.
Kapitan Falcon to jest jeszcze inna postać. Jest z F-Zero chyba, na gry Nintendo.
I jego psa, ale później się dowiedziałam, że film ograł to zupełnie inaczej, bo w oryginale to pies był głupi, a kapitan był mądry.
Tak, aczkolwiek. Nie wiem, czy później właśnie nie było jeszcze nowszej kreskówki, gdzie może to już trochę inaczej było, ale nie wiem. Ja pamiętam tą klasyczną właśnie, gdzie Dino Matt był no idiotą.
No,
tak Scooby trochę.
No, kojarzyłam Dicka tylko z Wacky Racers.
W ogóle nie wygląda jak Dick. To w ogóle ten design jest okropny.
A nie, mnie się akurat to podoba i bardzo mi się podobał pies.
On wygląda w tym filmie jak ten główny antagonista z Food Fight. Jeśli ktoś widział, to kojarzy. Taka gigantyczna głowa, tak dziwnie chodzi w ogóle, jak Jim Carrey. W ogóle Jim Carrey powinien go grać.
Jim Carrey powinien go grać.
I się okazało, że to jest sama postać co w Soniku. I...
No.
To by było uniwersum porządne. No.
Znaczy nie, no ja generalnie bawiłam się okej na tym filmie, ale... Ale raczej nigdy w życiu do niego nie wrócę. Jak już to ja sobie odpalę te stare kreskówki, gdzie to będzie woźny w masce.
Nie no kurczę, ale Scooby jest na tyle specyficzną marką, że wydaje ci się, że kurde, ten schemat został po prostu przemielony w latach 60-tych, 70-tych. To się da rady zrobić nic nowego, a przecież cały czas wychodziły nowe serie, nowe kreskówki, nowe filmy. Cały czas ktoś to ogląda, cały czas są dzieciaki gotowe po prostu te historyjki sobie oglądać z duchami i Scoobim i tak dalej. Aż dziwne, że...
No bo Scooby jest super jako koncert,
aż dziwne, że to jest takie, wiesz, bez pomysłu, bez jajeczna. W zasadzie, kurna, Scooby jest nudny, wrzućmy super bohaterów tutaj. I jakieś demony Aleksandra Wielkiego w ogóle. Co to kurwa było? Czemu to jakiś Cerber w ogóle?
Tego zupełnie nie kupuję, jakby nie rozumiem, czemu się tyle aż
stylistyk skrzyżowało. Ja nie wiem, co to było w ogóle. W sensie, co to kurwa było? W ogóle, czy to był ten mitologiczny Cerber? Czy to był jakiś demon, który tak wyglądał po prostu? Czy
to był
mitologiczny
Cerber i tam był skarbiec, chodziło o skarb.
A, okej.
Okay. Był skarb i były te wrota i pilnował ich Cerber. i Dick otworzył portal i przerzucił tam swojego psa, żeby pies wyniósł skarb.
Ja to rozumiem, ale czym był ten serwer?
Strasznikiem.
Ale on był jakiś taki niematerialny w ogóle w tym świecie. Nie wiem.
Próbował zjeść Scoobiego. Był materialny, można go było dotknąć. Nie uważałeś, myślimy jeszcze raz.
Nie, no, jedna rzecz na plus to, że film fajnie wygląda. Jakby pomijając designy postaci, z którymi nie zawsze było mi po drodze, tak wizualnie wygląda fajnie. Szczególnie właśnie mam wrażenie, że ta taka estetyka neonowa pasuje do Scoobiego, do tych właśnie takiego klimatu Domu Strachów, po prostu takiego pop-horroru. Mam wrażenie, że to jest bardzo spoko i mogą spoko... Myślę, że dobry kierunek, ale no...
Ale generalnie jakby... Znaczy... W pewnym sensie godne docenienia jest to, że ten film cały czas podkręca się. Cały czas jakby rzeczy dzieją się coraz bardziej. Jest taki moment, jak trafiają do zrujnowanego, wesołego miasteczka w Rumunii, które wygląda tak, jakby Tim Burton projektował, nie?
No.
I tam potem dzieją się rzeczy, po czym jeszcze włącza się ta charakterystyczna muzyczka z cyrku, jeszcze wszystko zaczyna się walić i po prostu już jest takie jeszcze!
Powoli.
Jeszcze szybciej. Proszę. Więc generalnie odpalcie i sprawdźcie, czy będziecie zmęczeni, tak jak my, i to będzie znaczyło, że jesteście starymi ludźmi, czy nie, czy to będzie właśnie taki jeden wielki rollercoaster ride i to znaczy, że jesteście wciąż młodzi.
Zróbcie mi historię o Scoobim po prostu, no. Niech Scooby się pokłóci o coś z Shaggym, ale niech to będzie coś sensownego, nie na zasadzie, że Shaggy ma ból dupy, bo Scooby się nagle zrobił ważny. I nagle, Scooby, zawsze ja z tobą, byliśmy obaj przegrywami, a teraz tylko ja jestem przegrywem, nie być teraz. Jest to było głupie po prostu, w ogóle całą sympatię straciłem do postaci.
Ale
Shaggy'ego
nauczył się o swoim błędzie. No, ale to...
Ale właśnie... zróbcie po prostu historię o nich, czemu nie potrzebujemy tej kurde superbohaterów, no, ani trójgłowych psów.
Ani tabunu jaskiniowców i dinozaurów w enklawie, gdzie dalej jest mezozoik czy whatever.
Wszyscy wiemy, że tam są dinozaury, ale tam też była matka Aquamana, jak się tam znalazła po przejściu przez... Okej, to by było chyba tyle, jeśli chodzi o filmy, które mamy przygotowane na dzisiaj. Mieliśmy ich przygotowanych więcej, ale widzę na liczniku już mamy godzinę, więc bez sensu, żebyśmy siedzieli tutaj dłużej. Bo zrobimy sobie w takim razie drugą część tego naszego zestawienia ostatnio widzianych filmów, o których wrażeniami chcemy się z wami podzielić. To nie jest zbyt chwytliwa nazwa.
To nie było po polsku. Przepraszam, ale to nie było po polsku. Wybaczcie, jest bardzo, bardzo gorąco.
No, w każdym razie mamy dla was między innymi opinię o filmie o psie, który ciągnął sanie.
I może obejrzymy jeszcze drugi film o psie do tego czasu, żebyście mieli opinię o dwóch filmach o psach.
Dwa filmy z starymi ludźmi i psami.
Tak.
Z czego tylko jeden pies jest prawdziwy. Mamy dla was też opinię o kolejnym reboocie znanej serii. Coś, co Sony od czasu do czasu wychodzi, jak na przykład przy okazji Bad Boys ostatnio, a czasami im spektakularnie strzela w twarz, jak na przykład przy Facetach w czerni, czy teraz w filmie, o którym będziemy mówić.
I to będzie chyba gorszy film niż Faceci w czerni.
I gorszy film... No. A tamten to był film, w którym producent w którymś momencie zagarnął produkcję i kłócił się z reżyserem. I reżyser się do niego nie przyznaje, więc poprzeczka jest naprawdę wysoko. No, a może jeszcze coś do tego czasu zobaczymy, albo przypominam się, że mamy o czymś jeszcze powiedzieć. W każdym razie przynajmniej ze trzy filmy jeszcze w kolejnym odcinku sobie omówimy. Też w takiej właśnie formie. Słuchajcie, jeśli taka forma wam się podoba, to może właśnie zamiast na przykład jednego dużego omówienia jednego filmu, będziemy czas od czasu robić taki update, powiedzmy, rzeczy, które widzieliśmy.
Co
ostatnio widzieliśmy. Ja się strasznie cieszę, bo przyszło dzisiaj do mnie DVD z Upiorem w Operze Dario Argento, więc jaram się bardzo. Polskie wydanie, folii, nowiutkie. Po prostu, a żałuję, że nie kupiłem dwóch, bo jedno bym sobie rozpakował, a drugiego bym nigdy nie wyciągał z folii. Ale to już może kiedy idzie przy kolejnej okazji. Tymczasem będziemy się z wami żegnać, bo z nami Marta Najman. Dziękuję bardzo za dyskusję, się nazywam Kastelmach. Dziękuję wam również bardzo za wysłuchanie tego materiału. Zapraszamy do kolejnych. Jeśli macie jakieś pytania, albo chcecie jakoś skomentować, albo rozwinąć jakąś kwestię, albo na przykład podrzucić tam jakieś kolejne filmy do obejrzenia, a mamy w kolejce już parę w ogóle, odnośnie których już umawiamy się, powiedzmy, na nagrywanie, no to możecie to podrzucać nam w formie tipów lub superchatów. Link do tipów macie w opisie, napisy końcowe.pl/hajs. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, hej.